Witam Państwa bardzo serdecznie, Gabriela Schroeder. Jak co środę rozpoczynamy program interwencyjny po stronie prawdy. Dzisiaj jesteśmy w Nowym Kawkowie na Warmii, a ci młodzi ludzie, którzy stoją za moimi plecami, przyjechali do swojej historycznej ojczyzny, do kraju swoich przodków, którzy wiele lat temu zostali zesłani do Kazachstanu i o tym chcemy rozmawiać w dzisiejszym programie interwencyjnym, ale zanim o tym zapraszam Państwa na materiał filmowy.
Ja Sławiecka Antonina Józefowna.
Nazywam się Antonina Józefowna Sławiecka. Urodziłam się tutaj. Moi rodzice zostali wysiedleni z Ukrainy w 1936 roku. Całe życie marzyli oni o tym, żeby powrócić do Polski. Nie starczyło im zdrowia, umarli. Mój mąż również w ubiegłym roku zmarł.
I sam mąż też w przeszłym roku skończył.
No, wnuki u mnie. Mam wnuków. Chciałabym, żeby oni mogli chociaż po polsku rozmawiać, ponieważ ja już tylko rozumiem, ale rozmawiać po polsku nie mogę. Kiedy chodziliśmy do szkoły, to w domu rozmawialiśmy w języku polskim. Natomiast w szkole nam na to nie pozwalano. Rozmawiać można było tylko po rosyjsku. Było tak, że imię mojej młodszej siostry, na którą wołano Jana, w dokumentach zapisali Janina, mówiąc, że nie ma imienia Jana. I takie problemy. Mam wnuka. Bardzo chciałabym, by on rozmawiał po polsku i być może również wyjechał do Polski, ponieważ tam również mieszka moja córka z pięciorgiem dzieci. Ostatnio spalił im się dom. Są problemy. Chciałoby się zamieszkać razem z nimi. Dziękuję bardzo.
Вот такие вот проблемы. Не знаю, что еще сказать. Спасибо большое.
Dziękuję bardzo.
O Polsce czytaliśmy tylko w książkach i wiedzieliśmy dzięki opowiadaniom naszego ojca, który został tutaj zesłany w 1936 roku razem z dziadkiem i babcią. Przywieźli ich w wagonie towarowym, a przeżyli tylko dlatego, że razem z nimi w wagonie jechała krowa. On nam o tym opowiadał, a teraz 2-3 pokolenia później jego dzieci i wnuki mogą wracać do Polski. Chcą tam żyć, pracować, chcą być pożytecznymi dla Polski. To cała nasza duża rodzina. Wszyscy nosimy nazwisko Wielgus, które możemy znaleźć na pamiątkowych tablicach mówiących o zesłańcach i represjonowanych. Ojciec nie dożył, dziadkowie tym bardziej.
Państwo też chcieliby wrócić z dziećmi do Polski?
Tak, gdzie będą moje dzieci, tam będę i ja, ponieważ to moje wszystko, to moja rodzina, to nasze życie i oczywiście tam, gdzie będą dzieci, tam będę i ja. Bardzo bym chciała żyć w Polsce, rozwijać się, uczyć i pracować tam. Ale jaki problem jest teraz u nas? To zapisać się na repatriację. Bardzo trudno złożyć dokumenty. Jest bardzo duży napływ i duża kolejka chętnych, by wyjechać do Polski. Nie można się dodzwonić, nie ma wolnych miejsc. Oczywiście chcielibyśmy całą rodziną wrócić do swojej historycznej ojczyzny, ponieważ jesteśmy Polakami. Zostaliśmy zesłani tu nie z własnej woli. Bardzo chcemy wrócić do swojej ojczyzny.
Ja chciałam wynieść wielką wdzięczność.
Chciałam wyrazić ogromną wdzięczność przedstawicielowi Polonii Witalijowi Chmielewskiemu i pani Joannie Wiechiardis z Fundacji dla Rodaka, a także pani Elżbiecie Olender z Nowego Kawkowa.
Пані Ельжбети Оліндер із Новокавкова, благодаря їм мій син гражданин Польщі.
Dzięki nim mój syn jest obywatelem Polski. Nauczył się języka. Pani Wiesława Sobiszek pomogła mu w tym, by jego język był na odpowiednim poziomie. Posługuje się nim doskonale. Przez pół roku serdeczni ludzie pomogli mu stanąć na nogi. Fundacja dla Rodaka zapewniła mu dom, utrzymanie, pracę, troskę, odpowiednio kierowali. Teraz jest on obywatelem Polski.
Обеспечили работой, заботой, направляли его в нужном
Składam ogromne podziękowanie tym ludziom. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie również ja będę mogła trafić do Polski. Teraz są jeszcze oczywiście problemy materialne, ponieważ trudne jest życie już od czasów naszych przodków zesłanych w 1936 roku.
Конечно, есть ещё тоже материальные проблемы, потому что вот эта сложная жизнь наших предков wysłanych w 36 году materialne, a skazalis na положении этих семей. Но и в то же время я
Jednak w tym czasie doceniam ogromną pomoc państwa polskiego, ponieważ tylko dzięki my mamy nadzieję i możemy wracać do swojej historycznej ojczyzny.
I możemy wybrać się na swoją historyczną rodzinę.
Szanowni Państwo, ten materiał, który zobaczyliście przed chwilą, nasza telewizja realizowała w zeszłym roku w Kazachstanie z Fundacją dla Rodaka. Byliśmy tam na miejscu. Jest z nami dzisiaj pani Joanna Wilk-Jaridis, prezes Fundacji dla Rodaka. Pani Joanno, w zeszłym roku byliśmy wspólnie w Kazachstanie, w Karagandzie, realizowaliśmy ten materiał. Wtedy też już pani wiedziała, że przyjadą ci młodzi ludzie do Kazachstanu. Która to już edycja Wakacji dla Rodaka?
W tej chwili mamy trzecią edycję wakacji. Gościmy 30 uczestników z Karagandy i nie tylko z Karagandy, z okolic i z różnych innych regionów Kazachstanu. Na te 30 osób 29 jest pierwszy raz na naszych wakacjach.
Co jest głównym celem tych młodych ludzi tutaj w trakcie tego pobytu?
No przede wszystkim nam jako organizatorom zależy na tym, żeby te dzieci nauczyły się mówić języka polskiego. W tej chwili mamy, porównując do poprzednich edycji, grupę, która mówi najsłabiej po polsku, więc takie największe wyzwanie mamy, ale oni są z nami już tydzień. Już zauważyliśmy i postępy w rozumieniu, powoli zaczynają mówić po polsku, znaczy mówić to troszeczkę mówili, ale są już bardziej odważni. Czyli ten cel nauka polskiego. Cel kolejny to takie rozkochanie ich jeszcze bardziej w swojej historycznej ojczyźnie. Są z nimi dzieci z Polski, tak? Czyli integracja pomiędzy tymi dzieciakami. Kolejny cel sam z siebie, który się nasuwa, no to nasze polskie dzieci stąd uczą się historii poprzez ten żywy kontakt z potomkami zesłańców. Z prawnukami zesłańców. Kolejny cel, czyli jak już poznają ojczyznę, odważą się mówić po polsku, będą chcieli tu studiować. Już mamy przykłady, niektóre dziewczynki mówią, że będą chciały szukać uczelni, jak skończą swoje szkoły w Kazachstanie i być tutaj z nami. No i przede wszystkim po tym, żeby tu zostali, zamieszkali i byli Polakami mieszkającymi w Polsce, a nie w Kazachstanie.
No właśnie, ten materiał i ten pobyt przede wszystkim tam w Kazachstanie uświadomił nam na nowo, że mamy tam rodaków, którym należy się pomoc, taka moralna, jeżeli chodzi o nasz kraj. Dzięki fundacji bardzo dużo takich akcji związanych z repatriacją jest organizowanych.
Tak, głównym celem fundacji jest wsparcie procesu repatriacji. Fundacja jest malutka, działa od dopiero niecałych 3 lat, ale mimo wszystko możemy już z dumą powiedzieć, że troszeczkę udało nam się zrobić, chociażby poprzez przyjazdy tych dzieci, poprzez lekcje dla rodaka polegające na uświadamianiu polskiego społeczeństwa, tego fragmentu bolesnego naszej historii, poprzez inne akcje, ktoś powie poboczne, ale niekoniecznie poboczne, po prostu stanowiące jedną wielką całość naszych działań. Staramy się pomagać. Tak jak fundacja, czyli organizacja pozarządowa, a organizacje pozarządowe, ich celem jest wsparcie działań rządu. Więc a naszym my sobie obraliśmy za cel, wesprzemy ten rząd, żeby się ten proces repatriacji nabrał tempa. Po prostu.
I te wakacje dla rodaka również odbywają się przy współudziale i wsparciu polskiego rządu.
Tak, już druga edycja, która jest wsparta dofinansowaniem z Senatu, za co bardzo serdecznie, z całego serca dziękujemy, bo dzięki tym pieniądzom mogą te dzieci przyjechać, bo te koszty są ogromne, żeby tak dużą grupę zaprosić stamtąd. Przede wszystkim prawie 1/3, jak nie więcej niż 1/3, to są koszty biletów lotniczych. I mamy naprawdę za co dziękować i cieszymy się, że jest ta otwartość u pana marszałka Senatu, pana Stanisława Karczewskiego, jego pracowników, naprawdę wspaniali ludzie, którzy jak tylko mogą, to nam pomagają.
Pani prezes, jak wygląda pobyt tych młodych ludzi, naszych rodaków tutaj w Nowym Kawkowie?
No w tej chwili mamy za sobą już pełen 1 tydzień. podczas którego dzieciaki miały szereg warsztatów plastycznych, ekologicznych, takie, podczas których robiły hotele dla owadów chociażby, kulinarnych, lepiły pierogi. No oczywiście były już ogniska, były tańce, był spływ kajakowy. To też jest fajna sprawa, taki nasz patent na wakacje, bo te dzieci są z Kazachstanu po raz pierwszy na kajakach, więc sam wygląd kajaku jest dla nich czymś niesamowitym. No jeju, tak. Cały harmonogram jeszcze będzie polegał na tym, że wyjadą do paru miast tutaj u nas na Warmii i Mazurach. Będziemy również w Warszawie podczas obchodów wybuchu Powstania Warszawskiego. Będziemy śpiewać zakazane piosenki, czyli nie, no już niezakazane. Zwiedzać Muzeum Powstania Warszawskiego oraz no, szereg jeszcze innych atrakcji.
Dziękuję bardzo. Do rozmowy jeszcze wrócimy, a teraz przejdę do rozmowy z panią Joanną Jak, z pisarką, ale również współpracującą, no, wolontariuszem można powiedzieć, Fundacji dla Rodaka. Pani Joanno, może tak w skrócie, taka krótka lekcja historii dla tych, którzy może nie pamiętają. Jak to się stało, że Polacy znaleźli się w Kazachstanie?
Ja powiem tak, jeżeli chodzi o tę moją współpracę, to Jasia zachęciła mnie do tego, żeby zgłębić historię Polaków w Kazachstanie. Historia zesłań sięga już w zasadzie XIX wieku, natomiast największe wywózki miały miejsce w roku 40 po wkroczeniu Rosjan na Kresy Wschodnie i wówczas w tak zwanych trzech wielkich wywózkach wywieziono ludzi zarówno na Syberię, jak i do Kazachstanu. O liczbach ciężko mówić, ponieważ te szacunki bardzo się różnią. Niektóre źródła podają nawet 250 tysięcy osób. Osoby, które były zesłane do Kazachstanu, różniły się tym, od tych, którzy byli zesłani na przykład w głąb Syberii, ponieważ oni byli, należeli do kategorii przesiedleńców, tak zwanych decyzją administracyjną. Czyli generalnie nie trafiali do żadnych obozów zamkniętych, nikt ich tam, NKWDziści ich nie pilnowali, po prostu wysadzali ich na gołym stepie. Warto wspomnieć o tym, bo może nie każdy wie, jak wygląda w ogóle Kazachstan. Otóż Kazachstan jest to ogromny kraj, dziewięciokrotnie bodajże większy od Polski, gdzie jest step. Jeżeli chodzi o północ Kazachstanu, temperatury latem sięgają do plus 40 stopni. No chciałoby się powiedzieć w cieniu, ale tam nie ma cienia, ponieważ tam nie ma lasów praktycznie. Natomiast zimą do minus 40, oczywiście no, na tak ogromnych przestrzeniach jest bardzo porywisty wiatr, który jeszcze jakby wzmaga ten chłód. I teraz Polacy tam trafiają. Jakby różnica poziomów cywilizacyjnych jest dramatyczna. To znaczy, w Polsce mieszkają w normalnych domach, tak? Powiedzmy, już w niektórych nawet można mówić o tym, że mieli normalny prąd i tak dalej. Natomiast nagle trafiają w miejsce, gdzie ludzie mieszkają w ziemiankach. No, na południu bardziej też w takich namiotach, też także zwanych jurtami, ale na północy też były jurty do zamieszkiwania w czasie lata. I no zostają pozostawieni sami sobie. Gdyby nie to, ci, którzy mieli tyle szczęścia, że trafili do jakiejś osady, do jakiejś wioski, no mieli o tyle dobrze, że mogli liczyć na pomoc Kazachów, czy też Rosjan zamieszkujących tamte tereny. Nie zawsze to była pomoc bezinteresowna, ponieważ Polacy no, mieli ze sobą jakiś tam dobytek przywieziony, no i bardzo często jakby tym dobytkiem płacili, bo nie mieli wyjścia. Więc jeżeli udało im się gdzieś tam kątem zamieszkać u kogoś na podłodze, mogą mówić o szczęściu. Natomiast zdarzało się, że ludzie byli wysadzani zupełnie na gołym stepie. No i teraz nie wiadomo nawet, w którą stronę iść. Jakby te wioski od siebie były oddalone czasami kilkaset kilometrów, więc to była po prostu pewna śmierć. Śmiertelność w ogóle wśród zesłańców wahała się w granicach 30-35%, bo to nie tylko to, że oni na tym stepie umierali, ale umierali też z głodu, ponieważ nie było dla nich pracy. Ponieważ ziemia w Kazachstanie jest dosyć, że tak powiem, no, uzależniona od pogody, więc bywa bardzo kapryśna, jeżeli chodzi o, że tak powiem, płody rolne. W pierwszej kolejności oczywiście kołchoźnicy otrzymywali pracę, natomiast Polacy, no jak już naprawdę nie było komu robić, no to wtedy dawano pracę Polakom. Najczęściej to było plewienie, powiedzmy, kilometrów pól. Za oczywiście nie za jakieś godziwe wynagrodzenie, tylko na przykład za woreczek kaszy. Więc bardzo często umierali z głodu, bo kiedy tej pracy nie mieli co jeść. Zimą było jeszcze tragiczniej, bo kiedy nadchodziły burany, czy zasypywało śniegiem wszystko, więc nawet nie mogli sobie gdzieś tam pójść na pole, wygrzebać jakieś resztki zbóż. Tak, więc umierali. Poza tym wszechobecne wszy. No w zasadzie tam no, nie było nikogo, kto by nie miał tych insektów. W każdym razie to oczywiście powodowało, że kiedy zima się kończyła, przychodziła wiosna, no masowo chorowano na tyfus i ten tyfus po prostu dziesiątkował Polaków. Oni nie chcieli tam być, oni nie mogli stamtąd uciec, ponieważ wtedy prawo w Związku Sowieckim było takie, że nie można było się poza jakąś tam obłaść, czyli poza jakiś teren wyjeżdżać bez pozwolenia, więc oni musieli tkwić. I część osób udało się wyjść z armią Andersa, aczkolwiek też to była tak mordercza wędrówka, że bardzo wiele osób zginęło po drodze. Część osób wróciła w 1947, natomiast to też było obostrzone pewnymi jakimiś tam zasadami. Nie wszyscy mogli tak sobie nagle wsiąść w pociąg i przyjechać do kraju. No i po prostu tam zostali. Zostali nie z własnej woli. Ja tylko pragnę powiedzieć, że nie tylko Polacy byli zsyłani do Kazachstanu, bo tam byli też Niemcy nadwołżańscy, Finowie na przykład. I w momencie, kiedy Kazachstan odzyskał niepodległość, wszystkie kraje, które miały swoich obywateli, no wraz w zasadzie wszystkich zabrali, którzy chcieli. Oprócz nas. No to tylko tyle chciałam.
Dziękuję, do rozmowy jeszcze wrócimy. Szanowni Państwo, mówimy dzisiaj o bardzo trudnej historii naszej ojczyźni, ale jesteśmy tu i teraz i chcemy tym, którzy zostali w Kazachstanie, pomóc, aby wrócili do swojej historycznej ojczyzny. Poproszę o materiał filmowy, o tych problemach związanych z repatriacją, mówi dr Robert Wyszyński ze Związku Repatriantów RP.
Głównym problemem repatriantów jest mała liczba konsuli, po prostu dwóch na kraj wielkości całego powiedzmy sobie, Europy Zachodniej, więc całej Europy. Drugą sprawą jest po prostu system, który należałoby ewaluować jak najczęściej, prawda, i tworzyć nowe rozwiązania, które dawałyby, usprawniałyby to, opierając się tego, przejść do zmniejszenia, to też są takie może jak gdyby powiedzmy sobie techniczne sprawy, ale zmniejszania liczby ośrodków, prawda, stworzenia czegoś takiego, że dzisiaj, kiedy jest ta szansa, jest dużo pracy, prawda, żeby trafiali ci ludzie tam, gdzie jest praca, prawda, i tam byłyby te kursy, tam byłyby te, po prostu te firmy też mogłyby wejść, prawda, w to adaptację tych ludzi. I wykorzystajmy ten moment, bo nie wiem, jak długo będzie trwał ten, prawda, powiedzmy sobie, taka sytuacja, w której będzie takie zapotrzebowanie. Bardzo dobrym przykładem jest Środa Wielkopolska i dwa zakłady, które tam jest, Solaris, prawda, powiedzmy sobie, i drugi, montownia samochodów, gdzie po prostu przyjmuje się, no, jest duży ośrodek, który jak gdyby przyjmuje tych Polaków. Należałoby, wydaje mi się, zrobić to przy dużych miastach, gdzie jest zapotrzebowanie na siłę, żeby po prostu oni szybko, łatwo, prawda, i przy pomocy może właśnie tych firm trafili tutaj. To trzeba po prostu ewaluować, zmieniać, rozwijać te rozwiązania, patrzeć na to, jak robili to inni, bo sobie trzeba powiedzieć, że Niemcy ściągnęli 2 300 000 Niemców z terenów byłej Rosji, powiedzmy sowieckiej, natomiast samego Kazachstanu około 800 tysięcy. No powiedzmy, że są bogatsi, tak? Ale sam Kazachstan, państwo dosyć młode, 3 razy niższe PKB, ściągnął około 1 000 000 Kazachów repatriantów, prawda? Ponieważ oni też uciekali przed komunizmem. Więc jeżeli Kazachstan mógł ściągnąć 1 000 000 Kazachów, prawda, z Chin, z Mongolii, z różnych terenów, no to my ściągnęliśmy na razie 10 tysięcy, prawda, przez 30 lat około 10 tysięcy, no niech to będzie nawet 12-13 tysięcy, no to po prostu, nie wiem, no najsmutniejsze jest to, że najwięcej Polaków repatriantów ściąga Putin. Putin ściągnął ponad połowę Polaków z Kazachstanu, oferując im pracę i mieszkania. Co jest też najsmutniejsze, to, że daje polskim dzieciom stypendia, które jadą, osiedlają się w Rosji. A my tego nie robimy. Żeby wrócić, trzeba mieć za co i dokąd. Ci ludzie tego nie mają. I po prostu wydaje się, że państwo właśnie niepodległe powinno czuć się zobowiązane wobec ludzi, którzy zostali tylko dlatego, że byli Polakami tam zesłani. Tych, którzy naprawdę stawiali opór, po prostu zabito. Tych, którzy stawiać mogli, wspierać Polskę, po prostu tam zesłano. I dzisiaj oni, już nieliczni bardzo, prawda, powiedzmy ich dzieci i wnuki, mają moim zdaniem święte prawo do tego, żeby powrócić. Powinno się otworzyć bardzo szeroko te drzwi, o wiele szerzej, bo w obecnej chwili to jest zaledwie jakieś 500-700 osób rocznie. Powinniśmy otworzyć o wiele szerzej, prawda? I stworzyć dodatkowe rozwiązania, które dały tę szansę. I co najważniejsze, żeby nie mówić im, że są Ruscy, choć mówią po rosyjsku, bo za polską książkę dostawało się 5 lat. Za list z Polski można było dostać 5 lat, prawda? W latach tam, nie wiem, 40-tych, 50-tych czy coś takiego. Ci ludzie przez te pokolenia może nie mówią po polsku, ale na pewno w serce mają polskie, tak? I tę modlitwę, którą tam babcia im szeptała, to jeszcze im jeszcze na pewno gdzieś najgłębiej zostało. Taka ludowa religijność jakaś, prawda, która tam gdzieś była. Myślę, że ze względu na to wszystko powinniśmy uczynić wszystko. No, jest pytanie, kogo my chcemy tutaj, prawda? Widzimy wszędzie wokół nas, coś jak się zmienia tego. Czy chcemy mieć repatriantów, Polaków, którzy w drugim pokoleniu nie będzie śladu. Proszę Państwa, w Polsce około 7%, czyli około 3,5 miliona ludzi to są dzieci, wnuki repatriantów albo sami repatrianci, czy to widać, prawda? Tak samo oni wtopią się tutaj bardzo szybko i w drugim pokoleniu nie będzie śladu, a czekają na to setki tysięcy ludzi.
Szanowni Państwo, są z nami młodzi ludzie, którzy przyjechali do swojej historycznej ojczyzny. Niektórzy są po raz pierwszy, niektórzy już po raz kolejny. Żenia Komercit, przepraszam bardzo, podopieczny Fundacji dla Rodaka. Powiedz, jak dowiedziałeś się, że masz polskie korzenie?
No ja właśnie i cała moja rodzina zawsze wiedzieliśmy, że jesteśmy Polakami, ale z tego powodu, że pochodzę z bardzo biednej rodziny, nie miałem możliwości, nie było stać naszej rodzinie na mój przejazd, nie mówię już o przejazdzie całej rodziny do Polski. Dzięki Fundacji dla Rodaka i osobiście pani Joanny Wilkieridis, Fundacja zapłaciła za nasze bilety, za nasz przelot do Polski i teraz jestem tu w Polsce drugi rok, już studiuję, za rok skończę drugi stopień i mam nadzieję, że zostanę tu w Polsce. No i mam nadzieję, mam zamiary zostać w Polsce, pracować, założyć rodzinę i tyle, dostać.
A powiedz, jakie było twoje pierwsze zetknięcie z Polską?
Kiedy przyjechaliśmy na właśnie pierwszą edycję wakacji dla Rodaka, zawsze wiedziałem, że Polska jest moim prawdziwym ojczystym krajem. No nie wiedziałem, nie wiedziałem, że zrozumie to o tyle dobrze po pierwszym przyjeździe. Kiedy przekroczyłem granicę, to już wiedziałem, że z powrotem nigdy. Już muszę tu zostać, to moje. Po prostu musiał tylko przekroczyć granicę. Kiedy przyjechaliśmy tu do Nowego Kowkowa, zwłaszcza kiedy jechaliśmy przez Olsztyn pociągiem, potem autokarem, to było najlepsze, co ja widziałem w tym pierwszym roku właśnie. Teraz już jeździłem po Polsce, ale Olsztyn zawsze zostaje w moim sercu i ja mam zamiary mieszkać tu, pracować też w Olsztynie, zostać tu i z Polski już ja nie wyjadę.
Mówisz, że wiążesz swoją przyszłość z Polską, a czy chciałbyś sprowadzić tutaj swoją rodzinę? Czy są jakieś trudności z tym związane? Czy to jest po prostu łatwo, nie wiem, kupić bilet i przylecieć do Polski?
Może być dla jakiejś bogatej rodziny to jest bardzo łatwo kupić bilety. Jak ja już mówiłem, to mojej rodziny nie ma takich możliwości. I jeden wariant przyjechać do Polski to tylko repatriacja. To program, który prowadzony przez państwo polskie, pomaga osobom z polskim pochodzeniem przyjechać do Polski i otrzymać obywatelstwo. Ja i moja rodzina bardzo się staramy o repatriację, o przyjazd do Polski, ale sprawa polega na tym, że moja rodzina, cała moja rodzina, to znaczy ja, moja babcia, mama i brat, już mając na rękach wszystkie gotowe dokumenty, wszystkie papiery przetłumaczone, przygotowane, już mamy cały rok je na rękach i nie możemy po prostu je złożyć w ambasadzie w Astanie, obecnym Nur-Sultanie, bo są straszne kolejki, nie możemy po prostu... Nie możemy zapisać się na kolejkę dla podania dokumentów, dla kolejki i repatriacji. To znaczy, że my musimy przejść dwie kolejki, żeby tu przyjechać. Jak już mówiłem, nie tylko moja rodzina już czeka cały rok. Dużo rodzin są, które czekają nawet więcej lat niż moja. Sytuacja wygląda bardzo źle, bardzo powoli to idzie. Wszyscy, mam nadzieję, że to się zmieni w lepszą stronę, że będzie więcej uwagi zwrócone na repatriację i w najkrótszym czasie wróci jak najwięcej osób polskiego pochodzenia, znaczy repatriantów do Polski.
Mamy nadzieję, że ta repatriacja przyspieszy, bo czekamy już na nią ponad 70 lat. Taja Rimari z drugiej edycji, była na drugiej edycji Wakacji dla Rodaka. Powiedz, kiedy ty dowiedziałaś się, że masz polskie korzenie?
Moja historia wygląda trochę inaczej. Ja dowiedziałam się, że jestem Polką trochę później, może być 3 lata temu, kiedy byłam w 12 klasie, czyli ostatniej. I moja prababcia, która była zesłana kiedyś też do Kazachstanu, stała ją rodziną, tylko że została wypchnięta przez kraty wagonu przez ją rodzice ze swoim bratem. Uciekała tam ze swoim bratem i była zaopiekowana jakimiś tam ludźmi, rodzinami. No i przeżyła, ale została już w Mołdawii, więc ja byłam urodzona w Mołdawii i pochodzę z Mołdawii. No i moja prababcia bardzo się bała mówić o tym, bo nawet kiedy już było pozwolone rozmawiać w polskim języku, czyli pozwolono mówić o swoich polskich korzeniach, ona nadal się bała, bo no, było straszne i straszne czasy przeżyła, więc było trochę ciężko. I ja byłam jako pierwsza osoba z rodziny, która się dowiedziała tej historii. No i zaczęłam od razu szukać stowarzyszenia polskie, jakie są w moim kraju. Złożyłam papiery, dowiedziałam się, że jest taki program o studiach w Polsce. Złożyłam papiery, przyjechałam do Polski i od razu się poczułam w domu, tam na swoim miejscu, tam gdzie musiałam być. Przez swoich kolegów, czyli przez Żeni, zapoznałam się z panią prezes Joanną Wilkiarydis. Dołączyłam się do fundacji i zaczęłam pomagać. To była pierwsza edycja majówki dla rodaka, dla studentów, którzy uczą się, studiują w Polsce. No, mniej więcej tak wyglądała moja historia.
A powiedz, jakie było twoje pierwsze zetknięcie z językiem polskim? Bo dobrze mówisz w języku polskim. Czy w domu nauczyłaś się mówić po polsku?
Nie, ale jak mówię, ogólnie języki dla mnie to są taka czarna magia, ale polskie trafiło jakoś tak bardzo, bardzo dobrze. Jak mówi moja mama, że ogólnie to chyba jednak polskie korzenie dają sobie znać. Ja przed przyjazdem do Polski, czyli to było 2 lata temu, 2 miesiące uczyłam się polskiego. No i przyjechałam tu i zaczęłam tak na roku językowym uczyć się polskiego, ale to było tylko gramatyka, nie miałam takiego kontaktu z polszczyzną, więc kiedy przyjechałam już pierwszy raz na majówki dla rodaka i to była integracja z polską młodzieżą, to zaczęłam mówić po polsku i starałam się jak najwięcej i ogólnie wszystko mówić po polsku, a teraz powiem, że myślę w polskim języku, studiować jest już łatwo, więc to taka bardzo, bardzo wielka możliwość.
Dziękuję bardzo. I kolejna stypendystka, Masza. Masza, powiedz, jaka jest twoja historia?
Ogólnie mam też trochę inną historię od moich kolegów, bo pewnie było tak, że mój pradziadek został zesłany do Archangelska, do obozu śmierci, gdzie spędził 12 lat swojego życia. I mówił, że to były bardzo ciężkie czasy, bo na jego oczach po prostu zabijano bardzo dużej ilości ludzi i on po prostu codziennie się modlił, żeby chociaż przeżyć ten następny dzień. A potem już po tych 12 lat chciał wrócić do Polski, do swojej rodziny, do swoich braci, ale był też problem z tym przeniesieniem granic. I nagle, kiedy wrócił, to już była terytoria obecnej Białorusi i tam musiał zostać, bo po prostu nie wypuszczono go dalej. I to było ciężko, bo jego już rodziny tam zdążyły wyjechać po prostu do Polski, już chcieli kupić dom tam i po prostu nagle on nie zdążył po prostu wyjechać.
Czy wiążesz swoją przyszłość z Polską?
Oczywiście, że tak. Już od 2 lat mieszkam w Polsce, bo dostałam, 2 lata temu dostałam tu na studia. Też bardzo chyba od samego dzieciństwa marzyłam przyjechać do Polski i to właśnie dzięki studiom ja zdążyłam tu przyjechać i chociaż tak związać swoje życie już z Polską bardziej. Tak.
Dziękuję bardzo. Przejdę do rozmowy z Saszą Orłową z Kazachstanu. Sasza jest po raz pierwszy na wakacjach dla rodaka. Powiedz, jak ci się podoba?
To mi podoba za dużo, bo mamy mogę na ruskim. Мне очень нравится это эти каникулы, потому что это отличная возможность для того, чтобы выучить польский язык, познакомиться с новыми людьми, попробовать что-то новое и не упустить такую возможность. Я не могла.
Это очень хорошая возможность.
Попросим перетлумачения.
Так, приехать до Польски, чтобы познакомиться с новыми людьми, навязать контакты, а также шведская возможность для научения się języka polskiego poprzez żywą rozmowę z Polakami z Polski.
Wiążesz również swoją przyszłość z Polską?
Tak, tak. Ja będę studiować w Polsce, kiedy ja...
Tak, oczywiście.
Закончу мои 11 классы в Казахстане, и я буду студировать в Польше, в Кракове, как и моя старшая сестра.
Dziękuję bardzo. I kolejna osoba, Żuman. Żuman był w zeszłym roku na drugiej edycji wakacji dla rodaka. Mówił słabo po polsku, a teraz już ten język polski jest bardzo dobry. Żuman, powiedz, co dał ci pobyt tutaj?
Chciałbym powiedzieć, że wtedy nie rozmawiałem po polsku w ogóle, rozmawiałem tylko po angielsku, ale chciałem rozmawiać po polsku, pytałem Polaków, jak mówić. Rozmawiałem z nimi po angielsku, na przykład pytałem, no co, what's up guys, to będzie, co słychać u was i tak dalej.
A twoje pierwsze wrażenia po przyjeździe do Polski?
Moje pierwsze wrażenie, bardzo spodobała przyroda Polski, bardzo lubię lasy. Też Wisła, kiedy my lecieliśmy nad Warszawą, widziałem Wisłę, to było bardzo pięknie.
Powiedz, co już na tych wakacjach teraz udało wam się zobaczyć? Gdzie byliście?
Byliśmy w Zwierzutach, byliśmy nad rzeką, nad jeziorem, tak. To bardzo pięknie przyroda w Polsce, bardzo. Jeszcze były warsztaty, też podobali mi bardzo, bo lubię warsztaty, bardzo lubię.
Chciałbyś, żeby twoja rodzina zamieszkała w Polsce?
Moja matka chciałaby tu mieszkać, ale mój ojciec jest Kazachem i on chce zostać w Kazachstanie.
Dziękuję bardzo. Przejdę jeszcze do rozmowy z panią prezes, z panią Joanną Wilk-Jaridis. Taki pobyt tych młodych ludzi u nas w Polsce to bardzo duży koszt. Nie udałoby się to też dzięki wsparciu wielu osób. Również Fundacja Orlenu pomaga państwu.
Tak, mamy też z tej fundacji ogromne wsparcie. Podczas drugiej edycji dzięki Fundacji Orlen Dar Serca byliśmy w Warszawie i podczas tej edycji również dzięki pieniądzom stamtąd będziemy w Warszawie oraz szereg akcji, warsztatów i wydarzeń, które się odbywają jeszcze tutaj w Kawkowie, też zawdzięczamy wsparciu. Bardzo, no głównie dziękujemy tutaj panu prezesowi Danielowi Obajtkowi, który dał się zarazić albo już był wcześniej zarażony, bo dla niego temat pomocy Polakom na wschodzie nie jest czymś nowym, więc jak pojechaliśmy się z nim spotkać, prosić, także no on czytał w myślach, jak ja to mówię, zrozumiał nas od razu i dzięki temu popchnął ten temat u siebie, zaraził swoich pracowników i mamy naprawdę ogromne serce stamtąd.
Pan prezes Daniel Obajtek był w zeszłym roku w Kawkowie na spotkaniu z tymi młodymi stypendystami. Zobaczmy, co wtedy powiedział.
Doświadczenie z naszymi Polakami, którzy żyją poza granicami, mam jeszcze zdecydowanie wcześniejsze. I mogę tym doświadczeniem się podzielić, że to są wspaniali ludzie, bardzo dobrze wychowani. To, co tu powiedziałem, to faktycznie są dzieci, wnuki ludzi, którzy stąd zostali wywiezieni. I to zostali ludzie wywiezieni, którzy byli przeszkodą dla Rosji bolszewickiej. To była przeszkoda tak naprawdę, czyli był to sól ziemi. Oni są wspaniałymi patriotami. Oni są bardzo dobrze wychowani. Tak naprawdę patrząc na nich, to przypominam sobie jeszcze to wychowanie z lat w rodzinie 70., 80., 90. To są wspaniale dobrze wychowani ludzie, mający niesamowite zdolności, mający niesamowitą wiedzę i to bardziej mają wiedzę o Polsce niż niektórzy Polacy. W związku z tym jestem niesamowicie zadowolony, że tu mogłem przyjechać. W ogóle ja się bardzo cieszę, że mogę cokolwiek tu pomóc, włożyć jakąś małą cegiełkę. Zresztą to miejsce ma pewien urok. To tu ludzie czują, mówią sercem, myślą sercem, czują serce, czują polskość. Ci ludzie tu są zintegrowani, tu nie ma kłótni, sforów. Tu naprawdę jeden drugiemu pomaga i my będziemy się w takie dzieła angażować, bo to, co powiedziałem, to są Polacy, to są zdolni Polacy. Będziemy fundować im stypendia, by przyjeżdżali do Polski, tu studiowali. No, nawet tu proszę widzieć, część studiuje chemię. No, oni kiedyś nam będą potrzebni jako Orlenowi. W związku z tym my ich chętnie przyjmiemy. My ich chętnie przyjmiemy, a moja refleksja jest taka, że to miejsce jest wspaniałe. Czuć tu miłość, czuć tu ojczyznę, czuć taką solidarność naprawdę wśród nich. No, wyjeżdżam stąd z takim naprawdę z żalem, po pierwsze, że stąd wyjeżdżam, a ten pobyt dwugodzinny był dla mnie takim wewnętrznym przeżyciem, ale też wspomnieniem, bo wcześniej też również zajmowałem się sprawami, też z dziećmi i z Białorusi, polskimi dziećmi. Też przyjmowałem ich w swojej gminie. To był program, który był bardzo mocno angażowany, Lato z Polską, przez świętej pamięci marszałka Płażyńskiego jeszcze, więc też byłem aktywnie zaangażowany w ten program i widzę, że tak naprawdę z jednej strony pomagamy, ale z drugiej strony większą wartość dodaną mają ci ludzie tu w Polsce niż to, co my pomagamy. I jeszcze naszym takim obowiązkiem korzystając jest, by naprawdę uświadamiać samorządy, że powinni iść w repatriantów, że powinni w tym kierunku iść. Nie mogą tego mylić broń Boże z uchodźcami, bo to są Polacy i to widać. W każdym calu to są Polacy, w każdym calu.
Szanowni Państwo, jak już wspominałam na początku programu, znajdujemy się w Nowym Kawkowie na Warmii, w domu rekolekcyjnym Zacheusz i dzięki otwartości osób, które prowadzą ten dom rekolekcyjny, ci młodzi ludzie mają tutaj na ten czas pobytu swój dom. Pani Elżbieta Olender, moderator diakonii Oaz Rekolekcyjnych, zwana potocznie przez tych młodych ludzi ciocią Elą, opiekuje się również nimi i daje im takie poczucie bezpieczeństwa i namiastkę domu tutaj w Polsce.
Tak, bo oni przyjechali ponad 4000 kilometrów i są bez rodziców. Ja widzę, jak na mediach społecznościowych lajkują zdjęcia, gdzie widzą swoje dzieci, bardzo się cieszą, że mogą zobaczyć tak daleko swoje dzieci, które są uśmiechnięte i czują się bezpiecznie. A stworzyć rodzinę nie jest takie proste. Muszą do tego być dużo osób, żeby właśnie pomagały i żeby taka Nastia czuła się dobrze. Prawda, Nastia?
Tak.
I to jest właśnie piękne, jakie dzisiaj zobaczyłam, gdy taki chłopiec Gleb, przystojny, młody mężczyzna, tańczył krakowiaka przepięknie. Gdy on tą nogę podnosił do góry, poczuł to coś, to co mówił właśnie pan prezes, to coś polskiego. Ja zauważyłam, że tańcząc tego krakowiaka, on stawał się Polakiem dla mnie. Ja tak to widzę. Drugi chłopiec, Edik na niego mówią, Edik. Niesforny chłopiec, ale bardzo dobry. I tak samo właśnie patrząc i powiedziałam mu na koniec, Edik, po prostu robiłeś to przepięknie, właśnie tańcząc. Pomimo, że nie zawsze chcą uczestniczyć w tych zajęciach, no jak to młodzi ludzie, ale to, co my obieramy drogę, nie krzykiem, zachęcamy, całujemy tych młodszych, starsi też się dają, przytulamy. I, no i grzecznie, bardzo z miłością, bo nawet gdy srogo spojrzymy, bo matka też niekiedy srogo spojrzy, ale to jest zaraz podparte uśmiechem.
Mówimy o tym, że pomoc dla rodaka naszą wspólną sprawą. Dlaczego?
Ja jestem z Kurpi. I jeżeli kogoś z moich terenów zesłano by 70 czy 90 lat temu, to, że on nie umie mówić po polsku i nie zna Krupiowskiego, to wcale nie znaczy, że nie jest Polakiem. Jest. I czy ktoś jest z gór, czy z Pomorza, on jest Polakiem, a ten z Kazachstanu, który przez okres, tak jak mówiła tutaj przedmówczyni, że nie mógł mówić, prawda, zabroniono mówić po polsku, to czym on się różni od naszych Polaków, którzy za Miedzą mieszkają, za Omulwią, za Wisłą? To są tak samo Polacy i my jesteśmy im winni. Tą miłość, której nie otrzymali przez tyle pokoleń. Nie otrzymali jej. A my mamy to zadanie i ja myślę, że to jest ogromna łaska dla nas, że mamy tą możliwość powiedzieć, że ich kochamy.
Dziękuję bardzo. Jest z nami również ksiądz Krzysztof Laska, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Jana Ewangelisty, na terenie którego jej parafii znajduje się dom rekolekcyjny Zacheusz. Jest ksiądz takim opiekunem duchowym dla tych naszych młodych rodaków. Jak ksiądz patrzy na tę inicjatywę i pobyt tych młodych ludzi tutaj w Polsce?
Jestem też moderatorem ruchu Światło Życie w naszej diecezji i to jest wielka łaska, że możemy służyć po prostu tym naszym rodakom. Jestem pełen podziwu przede wszystkim dla pani prezes, dla pani Joanny, za to ogromne zaangażowanie całego serca w zorganizowanie tych wakacji. My jako Ruch Światło Życie możemy cieszyć się bogactwem, jeśli chodzi o środki ludzkie. Mamy animatorów, którzy wspaniale posługują, którzy animują śpiew, którzy też są między dziećmi, uczą właśnie poprzez takie zabawy, poprzez bycie razem z dziećmi też języka polskiego, bo tutaj dzieci nie uczą się języka polskiego na jakichś lekcjach, jakichś warsztatach, ale po prostu przez to, że są razem. To wszystko można w tym oczywiście zauważyć też działanie Boże, bo jeszcze przed rokiem ksiądz arcybiskup metropolita warmiński ustanowił mnie dyrektorem papieskich dzieł misyjnych w naszej archidiecezji, a tak się składa, że Kazachstan to są też tereny misyjne. I tutaj jako Ruch Światu Życie możemy realizować powołanie też ruchu do tego, aby głosić Chrystusa, aby też uświadomić się, że Jezus Chrystus żyje, że Jezus Chrystus do nas mówi. I dzieje się to codziennie na modlitwach. Modlimy się podczas posiłków, mamy codziennie mszę świętą, ale też spotykamy się wieczorem na wspólnej adoracji, gdzie każdy w swoim języku może mówić, może modlić się. I z dnia na dzień też sam widzę, że coraz bardziej dzieci są zaangażowane, coraz bardziej dzieci też są otwarte, aby się modlić, aby dziękować Panu Bogu. Też taką moją radością jest to, że mam tutaj z tej edycji wakacji dla rodaka. Jest jedno powołanie do służby przy ołtarzu. Jest tutaj właśnie Daniel, który jest ministrantem, który służy przy ołtarzu, który bardzo szybko nauczył się też, jak można służyć, chociaż nie uczestniczył nigdy wcześniej w liturgii łacińskiej.
To też bardzo cieszę w takim razie, że to też zaangażowanie i ta misja jest tutaj spełniona. Pani Iwona Zielińska, opiekun. Pani Iwono, jak postępy w języku polskim?
Fantastycznie, dzieciaki coraz większe robią postępy. Świetnie sobie radzą przez zabawę, przez tańce, przez różne sytuacje, które też moderujemy, żeby miały okazję uczyć się tych języków. Chociażby już dwukrotnie próbowaliśmy taką pracę parami, gdzie losowali parę i mieli parę pytań, na które musieli odpowiedzieć na temat tej drugiej osoby.
Teraz ja.
Tutaj młody nasz kolega wyrywa się do odpowiedzi.
Tak, to jest mój syn. Przy dwutygodniowym pobycie troszeczkę jednak muszę liczyć, mogę liczyć na pomoc dziadków, ale nie zawsze, więc troszeczkę też go tutaj mamy. I ta integracja też dzieci młodszych ze starszymi, dzieci mieszkające w Kazachstanie z dziećmi mieszkającymi w Polsce, wszyscy sobie właśnie świetnie radzą i pomagają wzajemnie. Jak widać, ale także dużo właśnie dają te rozmowy takie, gdzie osoba nie znająca w ogóle języka rosyjskiego z osobą słabo znającą język polski w jakiś sposób muszą się ze sobą porozumieć i świetnie im to wychodzi, coraz lepiej i coraz więcej słów znają i coraz bardziej przebrzmiewa ten język. I dziś nawet przy domkach idąc słyszałam, jak Polacy z Kazachstanu, rodacy nasi, jeden do drugiego mówią: nie mów po angielsku, po polsku rozmawiamy. Więc to też już był taki sygnał, że rzeczywiście jest to dla nich ważne.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, mamy teraz nowe narzędzie ustalone przez Sejm, ustawę o repatriacji, o której mówił pan Karczewski. Poproszę o materiał filmowy.
My chcemy, żeby wrócili. To znaczy my, ja mówię o Senacie, ja mówię o mnie, bardzo bym chciał, żeby wrócili. Nie wszyscy będą chcieli, to też trzeba uszanować i trzeba wiedzieć o tym, że część bardzo chce, a część już chce tam pozostać. Ale dla tych, którzy mają chęć, myślą o tym, powinniśmy szeroko otwierać drzwi. Jest nowa ustawa o repatriacji, nowa ustawa, która stwarza lepsze warunki do repatriacji. Jest też większe zainteresowanie samorządów, no ale państwo przede wszystkim stwarza takie warunki zachęcające do powrotów i będziemy to robić. Jeśli będą potrzebne jakieś dalsze zmiany legislacyjne w ustawie, bo już pewne wprowadziliśmy, to będziemy również myśleli na ten temat. Bardzo intensywnie pracujemy, cieszę się, że ten proces trwa, jest coraz bardziej widoczny, intensywny, przynosi efekty i ja liczę na dalsze funkcjonowanie tej ustawy o repatriacji i większych jeszcze powrotach naszych rodaków za granicę.
Była to wypowiedź marszałka Senatu, pana Stanisława Karczewskiego, a my powracamy do rozmowy z panią Joanną Wirk-Jaridis, prezesem Fundacji dla Rodaka. Pani prezes, cieszy nas to, że mamy tą nową ustawę repatriacyjną, ale co należałoby zrobić, żeby ta ustawa nabrała jeszcze tempa?
Ja jeszcze zanim zacznę o tych trudnościach, właśnie w związku z tym, żeby ta ustawa nabrała tempa, to chciałabym jeszcze podkreślić jedną ważną rzecz, która się tu dzieje i która jest też potrzebna przy wprowadzaniu w życie każdej ustawy, czyli otwartość zwykłych ludzi na tych rodaków, ta rodzinność, o której mówiła ciocia Ela i chociażby takie rodzinne, wspólne świętowanie, a przykładem tego jest nasz dzisiejszy solenizant, 10-letni Igor, któremu nasze wspaniałe kucharki upiekły dwa torty, więc to, od czego próbuję wyjść. Zwykli ludzie, którzy otwierają serca dla rodaków, to jest podstawa, która wesprze działanie każdej ustawy. Bo teraz, owszem, jest ustawa, nowelizacja jej weszła w życie w maju 2017 roku, czyli to już dwa lata. No, nie możemy ukrywać prawdy i twierdzić, że wszystko jest super, bo tak nie jest. To idzie naprawdę za wolno, aczkolwiek dobrze, że idzie, już jest, więc to jest ogromny plus. I to, co jeszcze wcześniej powiedziałam, takie organizacje jak nasza, a nie jesteśmy przecież jedyną fundacją czy stowarzyszeniem, które działa na rzecz rodaków ze wschodu, naszym zadaniem jest wesprzeć tą repatriację. W tej chwili problemy to mała liczba ośrodków adaptacyjnych, które są w tej chwili tylko dwa. Tak zwane wąskie gardła postaram się szybko wymienić. Ogromne trudności o tym, o czym mówił Żenia, w zapisaniu się do kolejki, żeby wejść w kolejkę już i być repatriantem i móc przekroczyć granicę z Polską. Trzecia sprawa to ta baza, znaczy może Państwo, którzy nie są do końca w temacie, nie wiedzą, aczkolwiek w Polsce przez MSWiA jest prowadzona baza chętnych repatriantów na powrót. Ona się nazywa RODAK. W niej jest zapisanych ponad 2000 osób czekających. I te osoby, które są, tkwią w tej bazie już po parę lat również, to, że z tej bazy są za wolno pobierani, że tak może nieładnie powiem, że to tak wolno idzie, to jest kolejne wąskie gardło. To, że gminy nasze są i cieszę się z całego serca, że są już gminy, które zapraszają repatriantów, ale zdaję sobie sprawę już po tej mojej dwuletniej działalności, ponad dwuletniej, że wiele gmin, wielu wójtów, burmistrzów nie rozumie tego problemu. Nie wie tego, że w momencie, gdy wesprze repatriację poprzez zaproszenie chociażby jednej rodziny, może już teraz otrzymać wsparcie rządu. Czyli nie ma już tego argumentu, że to jest po stronie tylko samorządów i to jest kosztem samorządów ten nasz repatriant. Oczywiście brzydko sformułowałam, bo repatriant nie jest absolutnie żadnym kosztem. To są żywi ludzie, którym jesteśmy winni powrót i serce, którzy są przede wszystkim potencjałem dla naszego kraju, którzy się czują Polakami i nie tylko czują. Oni
no tak, bo tutaj nawet słychać, że to są ręce, konkretne ręce chętne do pracy w Polsce.
Oczywiście, to są ludzie, którzy...
A tych ludzi potrzebujemy.
Oczywiście, no mamy przykład przecież ogromnego napływu Ukrainy, prawda, żeby zasilić naszą gospodarkę, więc dlaczego nie sięgniemy najpierw po swoich? A ich jest garstka. Oficjalnie jest 34 tysiące Polaków, nieoficjalnie około 100 tysięcy, więc załóżmy tak na szybko rozumując, że 50 tysięcy chciałoby wrócić. Tak realnie chce i jest w stanie pozamykać swoje sprawy w Kazachstanie i wrócić. Czy dla tych 50 tysięcy osób my nie możemy, że tak powiem, się, bo też mi takie jakieś kolokwialne słowo przychodzi na myśl, ale sprężyć, przyspieszyć, raz, dwa ich tu sprowadzić? Przecież oni są coraz starsi, no zwyczajnie wymierają. A co trzeba naprawdę podkreślić, czwarte pokolenie, prawnukowie zesłańców, którzy są tutaj z nami i już piąte pokolenie, również prawnukowie zesłańców pielęgnują nadal polskość. Na ile mogą, mówią chociaż troszeczkę po polsku. Wiedzą, że są Polakami. Takie porównanie moje, które stosuję już jakiś czas z moich przemyśleń. Jeśli my dobrowolnie Polacy wyjeżdżamy za granicę, chociażby ta wielka fala emigracji do Anglii, czy w czwartym pokoleniu nasze dzieci będą się czuły Polakami? czy będą znały język polski. Bardzo często już w tym drugim bardzo mocno kaleczą i tak dalej. A tu jest dobrowolność, tam jest przymus i ta Polska jest tak wyidealizowana, tak pielęgnowana w ich sercach, że my naprawdę powinniśmy się już poczuć przynajmniej zawstydzeni i zrobić wszystko wspólnymi siłami. Takie organizacje jak moja, zwykli ludzie, którzy otwierają serca, bo wakacji chociażby dla rodaka też by nie było, gdyby niezwykli ludzie, którzy na każdym polu nam pomagają, dają chociażby dar w postaci drobiu swojskiego. No tak już rzucam, bo naprawdę mamy na szereg osób wspierających, plus te, które mają więcej pieniędzy, ci, co mają mniej. I w tym momencie wspólnymi siłami możemy popchnąć do przodu tą repatriację, naprawdę, i ich tu wszystkich sprowadzić.
Pani prezes, jeszcze wielki sukces też można powiedzieć tak młodej fundacji. Jak byliśmy w Kazachstanie, wraz z państwem uczestniczyliśmy z fundacją przy otwarciu pierwszego polskiego przedszkola w Kazachstanie.
Tak, to prawda. I z jednej strony smutek, że 80 lat byli na zesłaniu i dopiero po 82 latach z tej zsyłki, która miała miejsce w 1936 roku, doczekali się pierwszego polskiego przedszkola. A z drugiej strony właśnie ogromny sukces, bo taka mała fundacja, dzięki tutaj ogromne dziękuję dla Senatu, który nam dał dotację na pierwszy rok otwarcia. Teraz jest kontynuacja tego wsparcia, czyli dzięki naszemu rządowi funkcjonuje to przedszkole. W nim są właśnie pra i praprawnukowie zesłańców. Więc naprawdę, jak nawet na Facebooku są zamieszczane przez to przedszkole różne codzienne czynności, które te dzieciaczki wykonują. W tej chwili mamy dwie wolontariuszki z Polski, które pojechały, studiują tu w Polsce pedagogikę, pojechały z tymi dzieciakami być, jak one je uczą polskiego, jak te dzieci recytują Polak Mały czy inne wierszyki. No to aż się serce kraje, że z radości, no i znowu jednocześnie ze smutku, ale cieszymy się, że jest i mamy nadzieję, że być może jeszcze w innym mieście ktoś albo my założy kolejne przedszkole.
Jeszcze wiele można byłoby tutaj mówić. Niestety program ma swoje ramy czasowe i musimy już pomału kończyć. Wielu może z tych młodych ludzi chciałoby jeszcze coś powiedzieć, ale nie mówią w języku polskim i nie ma się temu co dziwić, bo oni byli rusyfikowani przez 3 pokolenia i to, że zachowali w sercach polskość, to tym ludziom po prostu należy się hołd. A pomoc dla rodaka jest naszą wspólną sprawą. 70 lat czekają już na to, żeby wrócić do Polski. Mamy nadzieję, że ta repatriacja nabierze tempa i że to marzenie wielu tysięcy Polaków wkrótce się spełni. Żegnam się z Państwem z Kawkowa. Zapraszam za tydzień na kolejny program.